Drodzy słuchacze Radia Maryja, w Radiu Maryja ciąg dalszy rozmów niedokończonych, współczesne zagrożenia duchowe. A naszym gościem jest bardzo dobrze znany Państwu ojciec profesor, doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, specjalista teologii duchowości, ekspert do spraw sekt, ezoteryzmu i okultyzmu. Nie tracimy czasu, odbieramy już następne telefony. Radio Maryja, bardzo prosimy, ktoś do nas dodzwonił.
Halo?
Jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, z kim mamy przyjemność?
Dzwoni Teresa z centralnej Polski, ja do księdza profesora.
Tak, pan, ojciec profesor już jest do dyspozycji pani. Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, proszę księdza profesora. Znam przypadek, to właśnie w mojej rodzinie po prostu był chłopiec, który znaczy mama chciała jego bardzo, żeby został księdzem. On był w trzech seminariach, jednak wszystko wskazywało na to, że niestety, ale nauka mu nie szła i tak dalej. No i z tego seminarium trzeciego musiał wystąpić. Nawet taka opinia była, że on już do tego trzeciego seminarium nie powinien trafić, skoro był w dwóch i mu nie szła nauka, jednak nie miał chyba powołania. Ale do czego zmierzam? Po prostu nie została odcięta pępowina między mamą a tym synem. No mama za wszelką cenę chciała, żeby ten syn jednak został księdzem, ale niestety tak się nie stało. I proszę księdza profesora, założył rodzinę ten chłopiec i jest dwoje dzieci, i niestety wpływ mamy był taki, bo już ta mama nie żyje, świętej pamięci, już jest, po prostu odeszła, ale po prostu taki wywarła nacisk na tego syna, że ma jednak skończyć teologię. Niestety usłuchał mamy, nie słuchał żony, nie kierował się zasadami takimi, że odpowiedzialności ojca za rodzinę, założył rodzinę, dwoje dzieci do wychowania, posłuchał głosu mamy, podjął studia teologiczne i właśnie mam pytanie, czy rzeczywiście władze kościelne, czy rzeczywiście on powinien studiować teologię, dlatego że on się kieruje tylko i wyłącznie sprawami osobistymi, jest egoistą, materialistą. I te studia, wyraźnie powiedział, że on poszedł na te studia po to, żeby podwyższyć swoje kwalifikacje, bo jednak ukończenie teologii to otworzy mu drzwi, będzie jakiś autorytet miał wśród u pracodawcy i wśród kolegów, ale niestety życie prowadzi zupełnie inne. To nie idzie w parze. To po prostu jest przykre i wystąpił o rozwód i oczywiście rozwód cywilny jest z jego winy. W tej chwili się stara o unieważnienie związku małżeńskiego. Jakie to jest przykre, proszę ojca. Ja chciałabym zapytać, czy rzeczywiście takie sytuacje powinny mieć miejsce, dlatego że opinia o księżach jest naprawdę szokująca, krytykująca tego człowieka oczywiście. Także jest to bardzo przykre i nie mamy wpływu na to, żeby to zmienić, bo trudno, żeby jakieś donosy pisać, żeby nie chcemy po prostu mu przeszkadzać w tym absolutnie. Żona nie miała nic przeciwko temu, żeby poszedł na te studia, ale po prostu nie potrafił pogodzić swoich obowiązków względem rodziny, dzieci, tylko się kierował egoizmem, materializmem. I bardzo bym prosiła, przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oddajmy głos ojcu.
No tak. Wie pani, czasami jest tak, że to może być nawet jakaś deska ratunku, że nawet jeśli ta motywacja nie jest czysta. Przy czym tutaj nigdy nie możemy jakoś tak do końca prześwietlać człowieka. Owszem, pani zauważyła wpływ matki, zauważyła jakieś zachowania niekonsekwentne, egoistyczne. Nie możemy nigdy tak do końca prześwietlić człowieka, co nim kieruje, tym bardziej Panów Bożych. Być może ta teologia jest dla niego jakimś ratunkiem, że on mimo tych sprzeczności gdzieś może odnaleźć potem Pana Boga w tym wszystkim, ponieważ Słowo Boże, którego też słucha, owszem, no, jest to ryzykowne, ale to już nie nam to sądzić. Słowo Boże, którego słucham, no, działa tak obosiecznie, czyli jakby z jednej strony można powiedzieć, on to odrzuca, ale z drugiej strony nie może do końca odrzucić, ponieważ Słowo Boże, którego słucha, może mieć na niego wpływ i jakby zmienić w którymś momencie jego życie. On w którymś momencie może podjąć taką decyzję, że no, będzie teraz bliżej Boga. Także tutaj no, nie oceniajmy tak łatwo dróg ludzkich i tych wszystkich no, decyzji, prawda, z większym takim dystansem. To, co pani powiedziała, to jest może tutaj cenna uwaga, że no, trzeba zwracać uwagę też na to, żeby młodzi ludzie się kierowali jednak głosem sumienia, własnym głosem, żeby się kierowali jakimś rozeznaniem duchowym, mniej wpływem rodziców, mniej wpływem innych ludzi. To być może jest taki znak czasu, że właśnie tego jest coraz mniej, że nie ma tej samodzielności. To może jest związane także z kryzysem rodziny, nie tylko wpływem matki, ale właśnie brakiem wpływu ojca. I natomiast no, też no, taka konkluzja, która mi się tu nasuwa, to Pan Bóg prowadzi naprawdę różnymi drogami ludzi do siebie i bądźmy powściągliwi w naszych ocenach.
Ojcze, jeżeli mogę tylko dodać i wtrącić.
Proszę.
Myślę, że każda osoba, która gdzieś pragnie studiować teologię mimo wszystko, powinna czuć, że ta teologia powinna ją zmieniać. Chyba pierwsza postawa to jest postawa pokory, prawda? Że to jest coś, co powinno mobilizować, a nie coś, co powinno na minus, in minus zmieniać nasze życie.
Tak myślę, że teologii nie da się studiować bez pokory, bez pewnej intencji, ale z drugiej strony właśnie no, czasami to może nastąpić, ta zmiana, ponieważ no, jest Słowo Boże, które działa, uderza w człowieka i gdzieś człowiek się broni. Może ta krytyka, o której tutaj pani mówi, jest tą obroną, właśnie krytyka Kościoła, ludzi Kościoła, ale gdzieś, jeżeli się będziemy modlić, to być może to wyjdzie na dobre.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie księdza Posadzkiego i ojca prowadzącego. Ja dzwonię z takim problemem, doświadczeniem, a zarazem i pomoc od Boga przychodzi. Od tylu lat, już 27, ciągle znajduję na wiosnę po zasadzeniu, po zasianiu pola powiązane sznurki, słupły, gwoździe, druty poskręcane, szkła, kości, włosy pozwiązane w pęki, a również i jaja. W ziemniakach, w grządkach i na pastwisku, gdzie chodzą krowy. Co idzie za tym? Krowy nie chcą w ogóle się paść. Klęczą, bodą ziemię. W stajni nie zielonki. Wszystko fruwa na rogach. Kopią. Nieoczekiwane takie choroby niewyjaśnione. Weterynarze są bezradni. Nic nie pomagało. Tyle pomocy, ale Pan Bóg stawia na naszej drodze i postawił kapłana, który przez różaniec, modlitwę gorliwą, wiecznie się do niego zwracam, dzwonię, błogosławi, święci wodę, sól i przychodzi ta pomoc. Powiem szczerze, z ręką na sercu, 11 krów. Teraz ta ostatnia, czwarta, najdłużej się chowała. Dzięki owocnym stawiennictwem księdza Witolda Głuszka, za co jestem bardzo wdzięczna. Nikt nie pomógł, żadnej weterynarzy. Może to jest głupie, o takiej dziedzinie się mówi, ale pytając się starszych ludzi, co mieli już ponad 90 lat, Owszem, mówili, że dawniej chodzili do wróży. Wróż pomógł, ale tak obserwując pokolenia, niestety, wróż rozkładał karty. Kapłan się modli. Ja też się modlę, moja rodzina, bo trzeba się modlić, przez to człowiek jest czujny w rozeznaniu. Nic sobie sama nie zawdzięczam, to tylko Pan Bóg daje. Światło, Duch Święty, modlę się codziennie i przychodzi to światło, za co jestem bardzo wdzięczna. Powiem szczerze, również to uderza w zdrowie moje, mojej rodziny, ale kiedy proszę o modlitwę, wiecznie jest poprawa. Tu nie szukam poklasku, mówię z ręką na sercu, ani żadnej pochlebstw, jeżeli chodzi o osobę księdza Witolda. On nigdy nie odmówi, nie wiem. To jest dar od Boga, który otrzymał rozeznania. Tyle razy się przekonałam, nie od razu, bo niestety jesteśmy słabi i grzeszni, upadamy. Ale co powiedział, wszystko się sprawdziło i prawdę w rozeznaniu. Moje myśli poznał. Tak niekiedy modlę się, łzy mi lecą i mówię, Boże, Ty wiesz, uchylasz rąbka tajemnicy swojej, że władasz większą mocą i potęgą w rozeznaniu. Proszę ojca Posadzkiego. Ksiądz 24 lipca 2009 roku, godzina 17:35, miał audycję, tytuł był Symbole. I Pan Bóg jakoś tak, że dane było miejsce. Bardzo mnie ta audycja, po prostu rozeznanie, było tytuł Satanizm, okultyzm, że czerwone koło, a w nim gwiazda pięcioramienna, biała, to znak Satanizm, okultyzm. I tak ja mam po sąsiedzku, nie wymieniam tutaj nazwy, miejscowości. Proszę ojca, tyle lat tu mieszkam, ale takiego czego wtedy nie widziałam. Zastanawiało mnie to, bo wcześniej to było przyklejone 3 dni. Co to jest? No i sprawdza się. To, co widzę przez tyle lat, te ukłony po 3 razy, za tym się dzieje źle, same niepowodzenia. Wiem, że wiedzę tajemna ma, bo tyle razy się przekonałam. Kiedy dzwoniłam do księdza Witolda, tak człowiek się nauczył, że najpierw się dziękować Bogu. Dziękowałam mu. I nie uszło długo, dzień, dwa. Od razu w innej dziedzinie wali. Dzwonię do księdza, mówię mu, coś się dzieje. A on mi mówi, nie dziękuj mnie, tylko Bogu. No tak, taka jest prawda. To, co widzę, podniesienie garnków do góry. Tak jak kapłan w kościele hostię czy kielich. U nas źle się dzieje z zwierzęciem, nie mogę końca dojść. W każdej dziedzinie. Widzę, stoją pod drzewem albo dąb. Obserwują tak żywotność przyrody. Skupienie, jakby medytacja. Tak jak modlitwa, człowiek pod kapliczką stał. Niekiedy przechodzi się polem. Mają swoje żywioły. Woda, ogień, powietrze. I tak słucham niekiedy, bo sama dochodzę również, porównuję, sprawdza się. Wielką sobotę wstecz tyle lat paliła ogniska. W tym roku słyszę Wielką Środę, audycja na radiu Via, że zbierają, gromadzą ogniska na sobotę wielką, aby bogini Esterze oddać cześć. Sprawdza się, Pan Bóg tak jakoś kieruje, że dane jest mi to dużo poznać. Również z księdzem Posadzkim było mi dane się widzieć.
Czy można już powoli konkludować, dobrze?
Proszę?
Można już powoli konkludować, bo też inni słuchacze.
No tak, i tutaj chcę powiedzieć, kończąc, pragnę bynajmniej wyrazić skromne słowa wdzięczności. Dziękuję Ci, Boże, w Trójcy Jedyny i Tobie, Maryjo, Matko, Opiekunko, za kapłana Witolda Głuszka, co zawsze wysłuchujesz jego wstawiennic za nami i Wam, ziemscy, że oddaliście swego Syna na służbę Bogu i człowiekowi. Oj, jaki to dla mnie luksus, bo jak nie daję rady, to wiem, dla kogo mam pukać o pomoc. Niech Ci, Boże, za to będą dzięki, teraz i na wieki. Bóg zapłać za połączenie i wysłuchanie. Z Bogiem.
Z Bogiem.
No więc tutaj chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, jak o której pani mówi, która się zdarza, która jest realna, mianowicie istnienie takiej tej tak zwanej magii ludowej, która jest realna i która jest niebezpieczna. Ona dotyczy, ona jest bardziej rozpowszechniona niż się myśli. Ona dotyczy właśnie tego, co pani mówi, takiego, takiej próby szkodzenia właśnie, gdy chodzi o zwierzęta, gdy chodzi o płody rolne. Badania naukowe, etnologiczne także potwierdzają istnienie takiej magii. Istnieje taka książka pani Anny Engelking, która się nazywa Klątwa. I tam są pokazane także różne przykłady obecności takiej magii. Dlatego moja uwaga jest taka, żebyśmy nie lekceważyli tego rodzaju magii, żebyśmy nie ośmieszali tego rodzaju magii, banalizowali. Tutaj reakcja księdza, który się modli, jest właściwie jest słuszna. To jest odpowiedź duchowa, odpowiedź realistyczna na tego rodzaju zagrożenie. Również pani postawa wydaje się tutaj taka słuszna, bo pani się modli, dziękuję Bogu, nie zniechęca się pani tym wszystkim, nie wchodzi w pani w jakąś dialektykę odwetu, tylko się pani modli. Tutaj można by jeszcze coś takiego zrobić, jak mówię ze strony kapłana, czy tego, czy innego. Jest taka praktyka, którą czynią kapłani bardzo często, niekoniecznie będący egzorcystami, mianowicie taka modlitwa o odcięcie wpływów magii na daną osobę. Taki rodzaj odcięcia. Jakby, czyli rodzaj specjalnej modlitwy. Oprócz modlitwy takiej zwykłej można taką specjalną modlitwę zastosować. I ponadto tutaj radziłbym pani przy tym wszystkim, co pani robi, żeby się tak za bardzo nie interesować, nie wchodzić w te rzeczy, żeby się, bo czasami może tak być, że paradoksalnie broniąc się przed tego rodzaju działaniami, zaczynamy się tym interesować, nie mamy do tego oczywiście odpowiednich dyspozycji i gdzieś tam zostajemy troszeczkę tym zakażeni, tym myśleniem. A więc konkluzja jest moja jest taka, że zwróćmy uwagę na ten czynnik działania. To jest zwłaszcza w Polsce Wschodniej, to jest na Białorusi, na Ukrainie. Potwierdzone badania naukowymi jest ten rodzaj magii, takiej próby magii, czarnej magii, szkodzenia poprzez magię. To ma pewne efekty negatywne i żebyśmy próbowali apelować do sumień tych ludzi, nie tylko się wyśmiewać czy bagatelizować, ale bo to jest bardzo poważny grzech. To jest grzech jak no, bardzo duchowy, bardzo niszczący i to się wszystko obraca przeciwko tej osobie, która to czyni. Jakby chcąc pomóc tej osobie, warto jakoś z tym walczyć, warto też przy katechezie, to jest apel do katechetów, katechetek, zwracać na to uwagę, ostrzegać przed tym, i także no, próbować te osoby nawracać, no po prostu, bo to jest poważna sprawa, a nie tylko jakaś zabawa.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Poznania, bardzo serdecznie pozdrawiam drogiego ojca profesora i naszego drogiego ojca Zdzisława. Mam dwa pytania, drogi ojcze profesorze, i bardzo prosiłabym potem o odpowiedź. Otóż moi znajomi, dziewczyny, córki, czytały książkę Harry Pottera. Po półrocznym przeczytaniu, bo to przynosiły ze szkoły, matka bagatelizowała, prawda, że dziewczyny czytają te książki, uważała, że to nie ma żadnego problemu. Natomiast dzisiaj dziewczyny ma ogromny problem, a żeby dziewczynami uczestniczyć, tymi córkami uczestniczyć we mszy świętej. Mają zawsze wymówki i po prostu stawiają opór i nie chcą uczestniczyć we mszy świętej z tą matką, którą zawsze wspólnie chodził do kościoła. I teraz mam pytanie, czy jest to po prostu wiek dojrzewania, czy jest to jakieś duchowe skażenie treścią tych książek? To jest moje jedno pytanie, a drugie mam pytanie, które mnie bardzo niepokoi, w związku z tym pozwolę sobie zadać pytanie. Otóż rok temu jeden ze znanych polityków publicznie wypowiedział słowa: pójdę na współpracę z diabłem, aby żyło się lepiej. Pójdę na współpracę z diabłem, aby żyło się lepiej. Ja jestem bardzo zaniepokojona tą wypowiedzią. I mam pytanie, drogi ojcze profesorze, czy te słowa, zaproszenie diabła, otwarcie furtki powiedziałabym, można kojarzyć, ja kojarzę z dzisiejszą mową nienawiści, i czy pójście na współpracę ma również już wpływ na zachowanie i czyny danego polityka? Czy jest już duchowe zniewolenie przez diabła? Jak wiemy, diabeł jest największym wrogiem człowieka i dlatego ta mowa nienawiści dzisiaj w Polsce kojarzy sobie i tak bardzo mnie niepokoi. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za odpowiedź i szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Odpowiem na pytanie drugie. To sama taka wypowiedź jeszcze nie musi oznaczać jakiegoś poważnego zaangażowania właśnie w tę rzeczywistość duchową, negatywną. Czasami bardziej poważną sprawą są grzechy danego człowieka, na przykład kłamstwo, które bardzo często jest w polityce. Szatan jest ojcem kłamstwa. I tutaj jest trudno się wypowiedzieć, sama pojedyncza wypowiedź tutaj nie może być żadnym miernikiem czegokolwiek. Niemniej jednak przy tej okazji warto zwrócić uwagę na takie lekceważenie jakby właśnie tej symboliki czy tego języka w tym aspekcie, taką beztroskę w używaniu na przykład terminów nazwijmy to demonologicznych, czy tych imion szatana, na przykład także w takiej reklamie, czy gdzieś tam w nazywaniu różnych rzeczy, czy to zakładów fryzjerskich, czy powiedzmy w inny sposób, czy innych takich utylitarnych przestrzeni przedmiotów. To wynika z ignorancji. Ja zauważyłem w reklamie, nawet celowo fotografuję czasami takie reklamy, gdzie jest używany tego typu język, żeby potem może właśnie w wykładach zwrócić uwagę, żeby nie nadużywać beztrosko tych pojęć, prawda? Na przykład diabelska pizza, czy coś takiego. To wszystko wynika z nieznajomości historii, jakby teologii, historii demonologii, że to są imiona złego ducha, a jeżeli się tych imion używa, to jest jakiś rodzaj przyzywania. Czy ono będzie skuteczne, czy nie, to zależy od wielu jeszcze czynników, właśnie czy ta wola jest otwarta, czy nie, ale to nie jest dobry zwyczaj. To jest ignorancja, która po prostu wynika z tego, że się odmawia tym rzeczywistościom jakiegoś realnego bytu. To samo jest z magią, gdy chodzi o Harry'ego Pottera. Miałem wykład w tej chwili właśnie parę dni temu na Międzynarodowym Zjeździe Egzorcystów na temat literatury ezoterycznej, między innymi Harry'ego Pottera, i tam wykazałem, czy tam przedstawiłem, czy przypomniałem, że Harry Potter uczy się w swojej szkole Howard bardzo realistycznych przedmiotów, a nie żadnych metaforycznych, takich czyli realistycznej magii, historycznej magii, jak na przykład wróżbiarstwo, astrologia, numerologia, nauka pisma runicznego. Pismo runiczne było także używane przez młodych nazistów, czy także obecne w historii nazizmu, miało wielkie znaczenie w historii nazizmu w organizacjach pangermańskich. Najważniejszym przedmiotem jest transmutacja. To jest pojęcie zaczerpnięte z gnozy, z alchemii, a więc wchodzimy w tematykę alchemiczną. Kamień filozoficzny to jest tematyka alchemiczna przejęta przez różokrzyżowców, wolnomularstwo, obrona przed czarną magią, która jest w istocie czarną magią. Harry Potter ma czterech nauczycieli czarnej magii. Małe dzieci usłyszą o tym, że jest jej czarna magia, mogą się zainteresować właśnie taką czarną magią, która rzeczywiście realnie istnieje. I cały problem polega na tym, że pani pytała o ten ewentualny wpływ. Ja nie mogę powiedzieć, czy to tu nastąpił taki wpływ, czy nie, ale uważam, że jest możliwy taki wpływ. Przy czym ten wiek nastolatek czy nastolatków dojrzewających jest sprzyjający takim właśnie zainteresowaniom. Owszem, tutaj jest spora przestrzeń ta psychologii rozwojowej, buntu wobec rodziców, takich normalnych procesów rozwojowych, ale te normalne procesy rozwojowe, o których mówi psychologia, bardzo często mogą się sprzęgać z takim duchowym buntem, duchowym na poziomie ducha, wolności, odrzucenia Boga, przyjęcia właśnie tych mrocznych tematów realistycznych i nie jest wykluczone, że taki wpływ jest możliwy. Ja nie mówię, że w tym przypadku i musimy być też ostrożni w jakiejś ocenie, to zawsze należy podkreślić, danego przypadku, danej osoby, ale on jest możliwy i Harry Potter po prostu jest taką powieścią, która już przekroczyła pewne granice, bo spowodowała reklamę czy jakby przeniesienie do umysłów dzieci pojęć, które są rzeczywiste, które ponieważ dotyczą realnych koncepcji okultystycznych i nawet realnych osób, które działały w historii okultyzmu, jak Nicolas Flamel czy Helena Blavatska. I tutaj przy tej okazji ostrzeżenie przed tego typu literaturą, która ma charakter realistyczny i od czasów Rowling, która wprowadza realistyczną magię, realistycznych, konkretnych magów historycznych do powieści dla dzieci, co jest tym bardziej niebezpieczne, już nawet magia metaforyczna, baśnie metaforyczne, które były wcześniej, w tym momencie stają się troszeczkę podejrzane, ponieważ dziecko w tej chwili ma ogromne pomieszanie tych sfer i bardzo łatwo może sięgać jakby, nawet jeżeli czyta, interesuje się magią metaforyczną, która byłaby taką nieszkodliwą magią, to ze względu na to przekroczenie granicy przez niektórych pisarzy może łatwo sięgnąć do magii realistycznej i tam, jak to pani powiedziała, zakadzić się troszeczkę tą mroczną rzeczywistością.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Do nas się dodzwoni.
Mówi Sylwia z Bartoszyc, studiujesz w tej chwili z Warszawy. Chciałabym zadać księdzu profesorowi takie pytanie. Jestem mamą 12-letniej dziewczynki. Właśnie tak jak tutaj ksiądz profesor mówił o Harrym Potterze, to właściwie głównie i filmów też moje pytanie dotyczy. Ostatnia córka chodzi do gimnazjum katolickiego i stwierdziła, że po liceum, dalekosiężne plany, chciałaby wstąpić do hołatu. Ja mówię, jak do hołatu? To inaczej się nazywa. Nie, no i jej się właściwie pomyliły te nazwy. No to wynika z tego, że oglądała Harry Pottera. Miała na myśli Harvard. Później następne moje pytanie jest, co jest, podejrzewam, to jest takie moje stwierdzenie, większym złem, czy dzieciom zabraniać oglądać tych filmów, tłumaczyć, wcześniej samemu oglądać, czy jednak z dzieckiem pójść do kina, ewentualnie obejrzeć i tłumaczyć dziecku, tak, na jakiej, co jest w zasadzie. Mnie się bardzo myli pojęcie, właśnie ksiądz profesor tłumaczył w audycji w telewizji Trwam, stwierdzenie między czarownikiem a czarodziejem. Ja bardzo bym prosiła jeszcze o takie wyjaśnienie, chociaż pokrótce, ewentualnie dotarcie do jakiejś biografii na ten temat. Wspominał również ksiądz profesor o Dobrej Nocie Watykanu, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam, filmu Rytuał. Gdzie można znaleźć ewentualnie w internecie jakąś listę, bo później po tej audycji szukałam i są mylne różne spisy stron internetowych, które również podszywają się pod strony internetowe katolickie i jestem również dziennikarzem katolickim. Wiem, że niektóre strony są jakby nieadekwatne no wiem, które są mylne, więc bardzo bym prosiła, jeżeli można nakierować, ewentualnie gdzie można ojca profesora znaleźć wykład właśnie z ostatniego tego sympozjum o tej szkodliwości i oglądalności Harry'ego Pottera. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Moje wykłady na temat Harry'ego Pottera można znaleźć w internecie, wcześniej przeprowadzone w formie audio i także w formie wideo. Jestem też autorem książki Harry Potter i okultyzm, która została wydana kilka lat temu. W tej chwili zdaje się, że nakłady są dosyć wyczerpane, ale można ją jeszcze gdzieś tam zdobyć. Jest to zebrane właśnie te argumenty dotyczące przede wszystkim realistycznej magii, odróżnienia tej magii od magii metaforycznej, taka na przykład, która występuje u Tolkiena czy Lewisa. To jest jedno z głównych kryteriów właśnie takich rozróżniających. Też sam wykład można odnaleźć już trudniej, dlatego że on to jest wykład, który został nagrany, on jest nagrany na płytach, które były nagrywane w czasie konferencji i są w posiadaniu przede wszystkim uczestników konferencji. To są głównie egzorcyści polscy, więc jeżeli pani ma kontakt z jakimś egzorcystą w danej diecezji, to który był na tym zjeździe, to może tam można przegrać, powiedzmy, ten wykład czy inne wykłady też z tych płyt. W tym wykładzie mówiłem także o nie tylko o Rowling i Potterze, ale mówiłem o Coelho, mówiłem o Danie Brownie i także Stefanie Meyer, o tej modzie na wampiry, którą też można uznać z teologicznego punktu widzenia za niebezpieczną. Rozróżnienia semantyczne, to jest bardzo istotna sprawa, podkreślałem to wielokrotnie w swoich publikacjach. Harry Potter nie jest czarodziejem, jak to się powszechnie mówi, czarodziej to jest eufemistyczne pojęcie dotyczące bajek właśnie tych metaforycznych. Jest czarownikiem, jest czarnoksiężnikiem. To jest czarnoksięstwo, to Święty Tomasz oceniał bardzo negatywnie właśnie jako wręcz zbrodniczy proceder, wielki grzech. To jest realne czary. Czary, farmakos, to jest jeden z grzechów, z powodu którego nie wchodzi się do Królestwa Bożego. O tym mówi Święty Paweł w liście do Galatów. Grzech czarów znajduje się pomiędzy grzechem bałwochwalstwa a grzechem nienawiści. Też jakby oznacza tą rangę grzechów. Zresztą to jest forma grzechu bałwochwalstwa, który też jest wymieniony jako ten, który uniemożliwia zbawienie. Mówi też o tym święty Jan Apostoł w Apokalipsie, który również używa tego słowa farmakos, czyli czary, nawet bardziej czary niż magia, bo czary w historii są bardziej związane ze spirytyzmem, z duchami niż magia, która może mieć taką bardziej filozoficzną, neutralną formę czasami. I dlatego tutaj wszystko to wynika z horrendalnej ignorancji, niestety z horrendalnej, muszę to podkreślić, potwornej, zawinionej ignorancji ludzi Kościoła, którzy po prostu pewnych rzeczy nie przemyśleli, którzy są ludzie Kościoła, którzy mówią, że Harry Potter to jest walka dobra ze złem, przy czym cały mój wykład też na tym międzynarodowym zjeździe egzorcystów był wytłumaczony na 9 języków symultanicznie dla ludzi z całej Europy. Właśnie dotyczył także kwestii zła, pokazania, że między Voldemortem a Potterem jest pewna więź, która wynika z tego, że mają to samo źródło mocy. To jest typowa koncepcja ezoteryczna, gnostycka, monodualistyczna. Ta więź między Potterem a Voldemortem narasta aż do ostatniego tomu, do tego stopnia, że Harry Potter staje się częścią duszy Voldemorta. To już nie może być większej jedności. Także to jest walka dobra ze złem, tylko na poziomie zjawiskowym, takim egzoterycznym, takim można powiedzieć prymitywnym. Jak ktoś się tak prymitywnie patrzy, to tak może myśleć. Jak ktoś zna dokładnie doktryny ezoteryczne, które tam są utajone w Harry Potterze, a ich jest mnóstwo, to są realistyczne doktryny, no to wtedy wie, że to jest propaganda, to jest przyzwyczajanie dzieci do tego, że dobro i zło mają pewną jedność, czyli nie ma dobra i zła tak naprawdę, ewentualnie jest zło, bo jeżeli jednoczymy dobro i zło, to jest zawsze ze szkodą dla dobra, a jest to zwycięstwo zła. I tak samo rola węża. Harry, na przykład taki przykład też podawałem, no wiele przykładów podałem, jest Harry Potter i Voldemort są wężołuści, czyli znają język węża, inaczej mówiąc otwierają się na mądrość węża. W Harrym Potterze wąż jest przedefiniowany właśnie w takim kluczu typowo ezoterycznym jako źródło mądrości, jako ten, który oświeca i prowadzi, czyli pozytywnie. Natomiast jest wyeliminowana rola węża, taka jest, jaka jest obecna w tradycji judeo-chrześcijańskiej, jako zwodziciela, jako ojca grzechu, jako symbolu szatana, który jest tym samym, tą samą postacią, która występuje w Apokalipsie. I w związku z tym mamy tu do czynienia z pewnym przedefiniowaniem, to jest po prostu ustawianie dzieci w takiej subtelnej, głębokiej, na poziomie ideologicznym perspektywie antychrześcijańskiej, czego ludzie, którzy się nie kształcą i którzy są na tyle arogancy, żeby nawet nie przyjąć pewnych argumentów specjalistów różnych, którzy się tym na tym znają, to powoduje, że także w Kościele niestety Harry Potter jest przez pewnych ludzi, no niestety, no śmiem twierdzić, że właśnie niedouczonych, czy świadomie ignorujących pewną wiedzę, propagowany. I tu należałoby zmienić słownictwo. Harry Potter nie jest czarodziejem, tylko czarownikiem. Zresztą w oryginale angielskim witchcraft to są prawdziwe, realne czary, a nie czary bajkowe. Zresztą jest pewna niekonsekwencja, bo mówi się, że matka Harry'ego Pottera była czarownicą, a nie czarodziejką, tak się mówi, czarownicą, a ojciec był z kolei czarodziejem, więc też jakby ten język tu się waha. Tu trzeba tą poprawkę, ja to wielokrotnie mówiłem, Harry Potter jest czarownikiem, jest małym czarownikiem, czy jest taką miniaturką prawdziwego czarownika. Ma to samo robi, co prawdziwy czarownik, dorosły. Gdy chodzi o pojęcie wróżki, trzeba wyeliminować pojęcie wróżki z języka, bo ten język polski jest niestety bardzo mało niekiedy precyzyjny z różnych powodów. Wróżka jest w bajce. Natomiast wróżbita, trzeba wprowadzić taki język dla odróżnienia. Realistyczne wróżbiarstwo, to jest realistyczne wróżbiarstwo występuje w Harrym Potterze. Numerologia jest formą wróżbiarstwa. To jest ulubiony przedmiot Hermiony. Więc realna magia, realne wróżbiarstwo. I to się ciągle miesza. I właśnie dzieciom to się jakby miesza. Dzieci są oszukiwane, są okłamywane, rodzice są okłamywani, oszukiwani i manipulowani. Jest poprawność polityczna, jest psychologia tłumu, jest ogromny nacisk mechanizmów komercyjnych i tego rodzaju jakby zarabiania na dzieciach. Gadżety, filmy i tak dalej. To wszystko jest komercja, ale ta komercja napędza także realne zagrożenie. I tutaj gdy chodzi właśnie o to oddziaływanie, cały czas film Rytuał, jeszcze pani pytała o film Rytuał, no to można wszystko znaleźć w internecie i to jest jakby osobny problem, natomiast mój akcent tu jest, no biorąc pod uwagę dobro pani dziecka, widzi pani, jak bardzo się dziecko identyfikuje z książką, z terminami, które tam padają. Każdy tom Harry'ego Pottera posiada słownik. To jest niebywałe, żeby baśń dla dzieci posiadała jeszcze słownik. Jeżeli posiada słownik, to znaczy, że jest to albo spójny jakiś język, taki swoisty obraz świata, albo też do tego są stosowane pojęcia trudne i tak w rzeczywistości występują pojęcia nie tylko wymyślone przez autorkę, ale przede wszystkim pojęcia historyczne, na przykład alchemia, poltergeist, no magia, spirytyzm, to są wszystko pojęcia realistyczne, które są definiowane przez na przykład Andrzeja Polkowskiego, tłumacza Harry'ego Pottera, w sposób eufemistyczny, czy on podaje, on jakby upraszcza, wręcz deformuje znaczenie pierwotne tych realistycznych pojęć gnostycko-magicznych, ale dziecko nabiera tego języka i potem no za chwilę, mając 12 lat, może jeszcze tego nie będzie robić, ale 13-14 zacznie się interesować bardzo łatwo tą realistyczną magią, która jest propagowana w Harrym Potterze.
Tam jeszcze było, ojcze, to pytanie, czy z dzieckiem iść do kina?
Aha, właśnie. To jest kwestia pedagogiczna. To znaczy, wydaje mi się, że zależy, jakie to jest dziecko, w jakim wieku. Jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym. Mamy ekspansję tych wszystkich rzeczy. Jeżeli wydaje się, różne może mogą być strategie pedagogiczne, wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby dziecko trochę tak ochronić przed pewnymi kodami, przed pewnymi właśnie takim zarażeniem ideologiczno-symbolicznym, prawda, to raczej wydaje mi się, że należałoby tego jakoś unikać. To jest trudne, to jest ryzykowne, to się spotka z oporem dziecka czy oporem innych, ale taka droga, dlaczego nie mamy też takiej drogi obrać, że będziemy po prostu pewnych rzeczy unikać i wychowywać dziecko w jakiejś takiej czystej perspektywie, czystych bajek, czystego chrześcijaństwa. Ale jeżeli już jesteśmy trochę zmuszeni przez różne sytuacje i dziecko też ma pewną dyspozycję typu wrażliwości, typu wieku, czy duchowości, żeby się skonfrontować z tymi treściami, no to wtedy oczywiście można podjąć taką próbę pójścia na film, przeczytania książki, ale też wyjaśnienia, dyskusji. I być może wtedy dziecko samo dojdzie do tego, że to jest no niewiele warte na przykład, albo są rzeczy dużo bardziej wartościowe, zdystansuje się przez ten rodzaj takiej edukacji intelektualnej i pedagogicznej i jakby uzbroi się trochę na te rzeczy. Ale mówię, to zależy od sytuacji. Być może ta strategia też jest dopuszczalna ze względu na już na wszechobecność tych wszystkich rzeczy i wtedy trzeba się ratować w ten sposób.
Odbieramy następny telefon Radio Maria, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego, jak również księdza profesora. Ja mam takie trzy pytania. Jedno pytanie dotyczy teorii Feng Shui. To było kiedyś bardzo modne, no, może do dzisiaj jest. Ja byłam tym kiedyś troszkę zafascynowana. Chciałabym znać księdza profesora pogląd na ten temat. Jak również, to tak niedokładnie mieści się w audycji, ale chodzi mi o sny, senniki i tak dalej, prorocze sny, które tam każdemu się sprawdzają albo nie. Chciałabym krótką wypowiedź na ten temat. I trzecia rzecz, no niestety najbardziej przykra, tragiczna dla mnie, no byłam ignorantką i teraz wiem, że nie byłam u wróżki, a byłam u wróżbitki. Przysłuchuję się tej audycji od samego początku i no pewne wnioski wyciągam i wiedza jest naprawdę bardzo pouczająca, ale proszę sobie wyobrazić, że poszłam do tej wróżbitki słynnej w całej Warszawie, namówiła mnie koleżanka, byłam głupia, młoda. I poszłam, byłam w początkowym okresie ciąży. I ta wróżbitka powiedziała mi, co może się stać, czyli z moim przyszłym dzieckiem, prawda? Że jak będzie dziewczynka, to będzie wszystko w porządku, natomiast jeżeli będzie chłopiec, to spuściła oczy, no a ja sama wypowiedziałam jakby dalszy ciąg. No i niestety poród się skończył, czy no fantastycznie, dziecko dostało 10 punktów, ale okazało się, że po kilku dniach właściwie, że ma wrodzoną wadę serca, no operacji i tak dalej. Niestety Mateuszek zmarł. No więc jej wróżba się pełniła. Ja ją odpychałam bardzo od siebie, to co tam się wydarzyło w tym gabinecie, ale no niektórzy mówią, że moja podświadomość kierowała tym i tak dalej, i tak dalej. No więc chciałabym też znać, może nie pogląd, ale księdza profesora opinię na ten temat właśnie, jak się mogło tak stać. Czy to właśnie jakaś klątwa, no bo słuchałam do tej audycji i mogło się też tak stać. No i cóż, no ale to była moja taka droga chwilowa, no była może troszkę dalej od Pana Boga i się fascynowałam w ogóle astrologią i tak dalej. Rzeczywiście kupowałam książki, horoskopy czytałam. No nie uznawałam to za zło, byłam ignorantką, jeszcze raz powtarzam. Uważałam, że to jest kosmos, astrologia jest nauką, a to też należy do Pana Boga. No takie tłumaczenia dla samej siebie, ale nie będę przedłużać. Dziękuję jeszcze pięknie raz za audycję. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Szczęść Boże.
No może pociągnijmy ten temat najpierw wróżbitki, jak pani powiedziała. Żeby zmotywować państwa do takiego poważnego traktowania grzechu wróżbiarstwa, które właśnie niestety wielu katolików, szczególnie wiele pań, które mają te predylekcje do takich zachowań, mówię to statystycznie, jest jakby udowodnione naukowo troszeczkę, to abstrahując od jakichś tam wniosków o jakiejś głębszej natury. Otóż Dzieje Apostolskie 16:16, egzorcyzm Pawła nad wróżbitką mającą ducha nieczystego ducha, czyli demona o imieniu Pyton. Jedyny egzorcyzm apostoła, który dotyczy właśnie wróżbitki, wróżbiarstwa. To jest bardzo znaczące. To oznacza, że potem jeszcze opinia świętego Tomasza na temat wróżbiarstwa. Wróżbiarstwo jest uzurpacją praw Boga. To jest, oprócz tego, że jest to grzech przeciwko pierwszemu przekazaniu dekalogu i spowiedź powinna w ten sposób wyglądać, że nie należy mówić byłam u wróżki, tak jakbym była u fryzjerki, czy byłem u wróżki, tylko trzeba mówić popełniłam grzech przeciwko pierwszemu przekazaniu dekalogu w obrębie wróżbiarstwa. To jest jakby pełna, poważna klasyfikacja teologiczna, to jest ocena grzechu tak jak Bóg ją ocenia, a nie jak my w naszym powierzchownym myśleniu oceniamy. I tutaj wracając do tego tematu pani sytuacji w ciąży i śmierci dziecka. Otóż wróżbitka, która jeżeli nie jest oszustką, jest pod wpływem złego ducha, nie może być innej możliwości. I ona, szatan, który jej, pani była w ciąży, a więc to nie było żadne przewidywanie przyszłości, to była konstatacja teraźniejszości, to był wgląd paranormalny w pani zdrowie, w zdrowotną sytuację pani dziecka. I teraz jest tak, takie coś widzi pani. Pani była u wróżbitki, ona to jakby widziała. Teraz jeżeli ktoś tego dobrze nie ma przemyślane, to powie tak, wróżbitka przewiduje przyszłość, a więc coś w tym jest i czasami trzeba się do niej udać w pewnych sytuacjach. Otóż nie, dlatego że to jest rodzaj, to jest tak jakby słuchać węża, to jest bardzo poważny grzech. I teraz można by tak powiedzieć, jaki to ma związek z tą sytuacją? Otóż wcale nie jest powiedziane, że tak musiało być, bo gdyby pani zamiast aktu antywiary, takiej swoistej inicjacyjnej postawy słuchania węża i z pewnym taką też sugestią, tutaj teza o podświadomości może być słuszna, bo to pani wyraźnie też została zasugerowana, zahipnotyzowana może w jakiś sposób, została osłabiona w pani wiara. Gdyby pani nie posłuchała, gdyby pani nie była tam, nie uległa temu wpływowi, to być może pani wiara czy pani modlitwa byłaby bardziej żywa w tym okresie ciąży i mogłaby pani to dziecko przez swoją modlitwę paradoksalnie uratować, po prostu wyprosić zdrowie, nawet nie wiedząc o tym, że ono jest chore. To znaczy mogłaby mieć pani taką intuicję, że trzeba się za dziecko modlić, trzeba by się pani modliła. Nie byłaby pani wiara osłabiona, bo ta wizyta, jednorazowa wizyta, osłabiła pani wiarę. Na gruncie duchowym, bo to był grzech, i na gruncie psychologicznym, bo pani się mogła zasugerować. A więc pani uległa pewnego rodzaju sugestii przeciwko wierze. Wpadła pani w szpony fatalizmu, zostały osłabione pewne mechanizmy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście poważna sprawa. Tutaj to jest jakiś taki, no mówi się bardzo często, że wróżbiarstwo to jest tym scenariuszem szatańskim dla człowieka. I nie jest to żadna błaha sprawa. To jest poważna sprawa. Taka jest ocena biblijna Nowego, Starego Testamentu, Ojców Kościoła. I mamy się tego po prostu wystrzegać. Wracając do innych kwestii, sny. Otóż senniki wszystkie, które tam są, to są wszystko kłamstwa oparte na pewnych niesprawdzonych wiadomościach. Tam jest dużo też komercji i tak dalej. Też jakieś sugerowanie, że sny mają taki rodzaj, są takim rodzajem stałej informacji znakowej, symbolicznej. Można stworzyć pewien kod, pewną encyklopedię wiedzy na ten temat. To nieprawda. To już wynika z pewnego założenia, jakby to, że już bardziej okultystycznego, fatalistycznego, że sen odzwierciedla pewien proces konieczny, który można skodyfikować. Otóż sny mają z punktu widzenia antropologii teologicznej i historii Kościoła mają trzy takie przyczyny. To jest przyczyna naturalna. I tutaj mogą być odzwierciedlenie po prostu podświadomości, tej podświadomości dobrze pojętej, nie tej redukcyjnej, jak w przypadku Freuda. Sen może pochodzić od Boga, i tutaj mamy biblijne przykłady takiej ingerencji Pana Boga w życie swoich wybranych. I sen może pochodzić od szatana, zwłaszcza jeśli te sny mają charakter taki przymusowy, uporczywy, jeśli dotyczą na przykład czyjejś śmierci. Są takie rodzaje zniewolenia, które ujawiają się w takim rzekomym darze, to nie jest żaden dar, to jest udręka, że ktoś przeczuwa w snach snach śmierć innych osób. Tak jakby coś było z góry nagrane, jakby znowu jest to scenariusz fatalistyczny. To jest jakby kult fatalizmu, to jest kult bałwochwalczy fatalizmu i to jest reklama fatalizmu, że coś musi być, że ja odczytuję regularnie pewne, że to jest niby dar. Otóż to jest dar, to jest udręka, to jest nikomu do niczego niepotrzebne, to jest straszenie ludzi, straszenie samego siebie. A więc są sny, które pochodzą od złego ducha. Zły duch może człowieka kontrolować na poziomie świadomości, też na poziomie nieświadomości, w tym także na poziomie snów. Trzeba się wystrzegać interpretacji również psychoanalitycznych snów, ponieważ interpretacje psychoanalityczne to jest taki rodzaj hermeneutyki symbolu, wyjaśniania symbolu. Są przeważnie redukcyjne. Psychoanaliza typu freudowskiego bardzo sprowadza sny do fizjologii, do popędowości, a sny mogą mieć akurat charakter właśnie albo neutralny, albo taki nawet duchowy w pewnych sytuacjach, w sensie pozytywnym. W inny sposób redukuje symbolikę snu teoria jungowska, czy teorie jungowskie, które próbują, mając założenia gnostyckie, mając założenia antropologii boskiej jaźni, czy boskiej duszy, będą interpretować to w kluczu gnostyckim, prawda? W związku z tym ponieważ szkoły psychoanalityczne bardzo przeceniają jakby sferę nieświadomości, pomijają sferę świadomości, rozumności, wyboru, intencjonalności i próbują stworzyć takie przekonanie, że my jesteśmy kierowani przez sny, ponieważ nieświadomość jest ważniejsza od świadomości. To jest też pewne założenie błędne. Oczywiście na ten temat można by dużo mówić, niuansować niektóre sprawy. Natomiast Feng Shui jest tradycją chińskiej geomancji związaną ze spirytyzmem. To było też taka współpraca człowieka z siłami kosmosu, ale też z duchami. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre dzwoneczki Feng Shui czy lustra stosowane w tej tradycji służą do odstraszania duchu, więc jest to tradycja związana ze spirytyzmem i z takim swoistym różdżkarstwem chińskim, czy geomancją chińską, też o charakterze wróżbiarskim. Układ architektoniczny na podstawie Feng Shui, który się dokonuje, czasami jest modny w architekturze, u architektów, może to jest też moment komercyjny, ale też buduje się niestety też galerie handlowe i jakieś duże gmachy według tego klucza. Oczywiście jest tu założenie tego typu, zupełnie nienaukowe, arbitralne, też w jakiś sposób okultystyczne, że tego rodzaju układ według zasad Feng Shui przynosi szczęście, oczywiście zawsze i koniecznie, że drzwi umieszczone na wschód czy na północ, i to ma znaczenie, jak będą na wschód, to będzie szczęście, jak na północ, to nieszczęście. Znowu jest to wchodzenie w pewne szpony fatalizmu, w ideologii determinizmu, fatalizmu kosmicznego. Też to generuje lęk, bo jak nie zrobię czegoś według tych zasad, to będzie nieszczęście, a przecież szczęście człowieka, czy tak zwane nieszczęście, zależy od zupełnie innych spraw, zależy od jego wierności Bogu, zależy od jego wierności dekalogowi i tak dalej, a nie od takich rzeczy fizykalnych, prawda, od rzeczy materialnych wręcz. Szczęście człowieka zależy od wymiaru duchowego, czyli wolności, a nie od wymiaru materialnego, przedmiotowego, który tu jest, co jest jakby sugerowane. Jest to antypersonalistyczna koncepcja, jakby oparta na zasadach fatalizmu, i propagowanie takich koncepcji jest dla kultury niebezpieczne. Jest moje hasło Feng Shui w Encyklopedii Zagrożeń Duchowych dwutomowej. Można tam pogłębić sobie temat, znaleźć też odpowiednią bibliografię.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Aleksandra przy telefonie. Serdecznie pozdrawiam ojców w studiu. Chciałam się zapytać, ustosunkować się do wypowiedzi pani, która dzwoniła z Poznania Niepokoiła ją wypowiedź jednego z polityków czołowych w naszej ojczyźnie i mnie również to niepokoi, tym bardziej, że coś podobnego zostało powtórzone 19 stycznia 2011 roku, ale to już było powtórzone zupełnie wyraźnie. Jesteśmy synami szatana. Rząd reprezentuje siły ciemności i zło skończone. I jeszcze zostało to, jest to w protokole stwierdzenia rządu, na pewno w stenogramach i przy czym sformułowanie synami szatana, to nawet w stenogramie szatana jest duże litery. I jest to również, ponieważ troszeczkę orientuję się w zagadnieniach językowych, to dosyć przestudiowałam całą tą wypowiedź. Jest oczywiście charakterystycznym, zagmatwanym językiem dla tej osoby wszystko, ale po rzeczywiście rozłożeniu tych bardzo skomplikowanych zdań, wielokrotnie złożonych, no to rzeczywiście takie sformułowania wynikają. Chociaż jest to taka właśnie charakterystyczna semantyka, taka niby zaprzeczająca, a jednocześnie te sformułowania są jakby ukryte. Ale po odcięciu tych całych zagmatwań po prostu wychodzi, że jesteśmy synami szatana. Rząd reprezentuje siły ciemności i zło skończone. I to nie tylko ja to odkryłam. To jest, pojawia się na przykład ten niepokój na różnych stronach w internecie. I co charakterystyczne, jest to podczas debaty, zadawania pytań dotyczących katastrofy smoleńskiej 19 stycznia 2011 roku, gdzie no było więcej, zdecydowanie więcej zadawania pytań niż jakichkolwiek odpowiedzi. Po prostu jedyną wypowiedzią to był atak, przy czym padły właśnie takie sformułowania. No taki rozbiór logiczny i gramatyczny można zobaczyć na stronie niepoprawni.pl. Myślę, że na wielu innych prawicowych stronach. Zajmują się tym na pewno blogerzy. I nie wiem, czy to ma... No myślę, że to może mieć jakieś konsekwencje właśnie dla Polski. Być może jest to odpowiedź, co tak naprawdę, nie wiem, co się stało, dlaczego się stało tak pod Smoleńskiem. Dlaczego tak się dzieje w naszym kraju i wiem, że największym egzorcyzmem jest różaniec, ale czy to w naszym kraju nie jest za mało obecnie i co jeszcze można zrobić? Czy na przykład ojcowie egzorcyści na swoim kongresie, czy po prostu w porozumieniu z hierarchią kościelną mogliby jeszcze coś zrobić dla Polski? I patrząc na to, z jakimi osobami jakby ta osoba się przyjaźni, na przykład pan Palikot i różne też osoby, które po prostu nagminnie epatują kłamstwem, złością, no to się jakby w jedną całość układa. No być może zapuka do mnie o 6 rano ABW, a może wcześniej, ale trudno. Jestem przygotowana na to psychicznie, fizycznie i moralnie. Jeszcze chciałam się zapytać, też mnie bardzo niepokoi jeden fakt. Nie wiem, czy ojcowie egzorcyści o tym wiedzą i czy społeczeństwo wie o tym, również ludzie młodzi, na przykład w Warszawie i we Wrocławiu. I mamy, które prowadzają tam dzieci do takich miejsc, jak na przykład na ulicy Dobrej jest taka klubo-kawiarnia. Dla mnie to jest bardzo podejrzane miejsce, gdzie na ulicy Dobrej w Warszawie, tam jest też, to jest taki niby klubo-kawiarnia dla inteligencji, dla studentów, dla matek z dziećmi, dla praktycznie niby wszystkich, gdzie są czytane przez podejrzane osoby, podejrzane według mnie książki dla dzieci. W międzyczasie można tam wypić herbatkę, dobrą kawę, wziąć jakąś tam literaturę. Natomiast wiem, że nie ma tam literatury, na przykład Jana Pawła II i nigdy tam nie będzie, z jakichś tam źródeł wiem. Podobne miejsce jest we Wrocławiu i wiem, że takie miejsce mają być w całym kraju. Wiem, kto organizuje takie miejsca. Jest to bardzo podejrzane towarzystwo. I oprócz tego są podawane rozmaity taki kalendarz wydarzeń, nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Na przykład w lipcu, 14 lipca był koncert Miss Tybetańskich i Gongów. Już powie co dalej. Wcześniej był Uśmiech o tysiącu twarzy. To jest wszystko pomieszane według mnie z poplątaniem, w to się wciąga dzieci, ale jednocześnie i dorosłych. To jest takie specyficzne jakieś takie miejsca, to mnie bardzo niepokoi. Myślę, że to nie jest dobre, ale jednocześnie chciałabym zasięgnąć opinii ojca i ewentualnie, jeśli to nie jest znane, to gdyby ojciec mógł się zapoznać z tym i ewentualnie ostrzegać ludzi, ale według mnie no to ja bym ostrzegała, ponieważ troszeczkę wiem, kto za tym stoi. Nie wiem, co to jest, ale reklama jest również, że organizuje się we Wrocławiu tam jakieś spotkanie z Radą Starszyzny, która okrąża świat. Wybierz się i ty. Swoją wakacyjną podróż duchową. Nadzieja dla Ziemi. Ceremonia ognia. Wykład przedstawicieli Rady Starszyzny.
Aleksandro,
Góra Ślęża koło Sobótki.
Prosiłbym konkludować to wszędzie.
Dobrze, no w każdym razie chciałabym, czy no po prostu gdyby się ojciec mógł ustosunkować, a ja ze swojej strony ostrzegam przed takimi miejscami. Oczywiście no nie polecam po prostu z różnych względów. Bóg zapłać.
Gdy chodzi o tą pierwszą część wypowiedzi, to no nie mogę się stosunkować, bo jest to mi za mało znane. Musiałbym zobaczyć to sam te teksty czy te stenogramy, zobaczyć kontekst, w jakim to zostało powiedziane. I to jest jakby dla mnie za mało danych, żebym mógł cokolwiek wierzącego powiedzieć, tym bardziej, że to dotyczy jakichś tam konkretnych ludzi, konkretnych polityków. Gdy chodzi o pana Palikota, to wiemy, że studiował także nauki gnostyka Gurdzijewa, który no, to jest taki rodzaj okultyzmu, który bardzo znaczący miał wpływ na New Age i zawiera w sobie takie no, przedefiniowanie jakby chrześcijaństwa tradycyjnego, klasycznego. Więc tutaj na pewno warto studiować takie związki, nie tylko wypowiedzi polityków, ale też to, czym się oni interesowali, jakie książki mieli na półce. Gdybyśmy wiedzieli, jakie Hitler czy Stalin miał książki na biurku, gdyby ludzie o tym wiedzieli, to może by nie doszło do tego, do czego doszło. Więc warto się interesować światopoglądem, bo to nie jest krytyka typu moralnego czy osądzanie kogoś przedwczesne, tylko to jest po prostu pewna refleksja, że jeżeli jakiś polityk interesuje się jakąś ideologią, czy popiera jakąś ideologię, no to pewnie jego działanie też będzie szło w jakimś określonym kierunku i to się potwierdza. Natomiast gdy chodzi o te miejsca, no to jest też słynna, to jest też znana zasada, że miejsca mogą oddziaływać i egzorcyzm, definicja egzorcyzmu, którą występuje w katechizmie Kościoła katolickiego, jest powtórzana potem w nowym rytuale, dotyczy osób i dotyczy przedmiotów, ale też miejsc, sfery przedmiotowej. To jest odwieczna tradycja, którą Kościół stosował. Oznacza to, że Kościół miał takie przekonanie, że w świecie rzeczy, w świecie jakiejś przestrzeni materialnej także może być obecne zło, że nie bardzo wiadomo na jakiej zasadzie, ale ta praktyka świadczy o pewnym przekonaniu, o pewnym doświadczeniu. I faktycznie są takie miejsca, których nie należałoby odwiedzać pochopnie, gdzie nie należałoby przebywać być może dlatego, że jest ta akumulacja zła, czy zbierają tam się ludzie nie jakiegoś nieczystego sumienia i tam także ten świat duchowy mroczny przybywa, jest obecny, jakby osłabia wolę człowieka, osłabia. To mogą być dyskoteki, to mogą być kawiarnie, to mogą być jakieś specjalne miejsca spotkań, właśnie, które organizują sekty. Niedawno gdzieś tam w Jeleniej Górze było spotkanie różokrzyżowców, którzy absolutnie głosili herezję z punktu widzenia katolicyzmu. To było gdzieś tam w jakimś domu kultury. I na pewno nie każdy może brać udział w takich spotkaniach, jeżeli nie jest przygotowany intelektualnie, duchowo, to może ulec takiej propagandzie. Dotyczy to także sekt rozmaitych, że nie przeceniajmy swoich sił, unikajmy zła, unikajmy także miejsc, czasami unikajmy też ludzi, którzy mają dużą siłę perswazji, właśnie te wizyty u rozmaitych magów, uzdrawiaczy, którzy są nie tylko uzdrawiaczami, ale też okultystami, mają bardzo swoistą taką wizję świata, wierzą w reinkarnację, mają swoiście przedefiniowane chrześcijaństwo, są bardzo elokwentni, mogą nas przekonać, prawda, ci ludzie, te miejsca, gdzie ta może nasza wola być osłabiona. Więc to wynika po prostu z pewnej wiedzy. To, co ja mówię, właśnie nie wynika z przesądu, z lęku, tylko wynika z trzeźwej analizy, z wiedzy teologicznej, z wiedzy na temat duchowości, egzorcyzmu. Właśnie to bardzo podkreślam, że tutaj celem tych moich wykładów nie jest to, żebyśmy się bali, tylko żebyśmy się otrzeźwili, żebyśmy byli trzeźwi, czujni, żebyśmy nabyli dystansu do, to jest przeciwieństwo lęku, dystans, żebyśmy nabyli dystansu do pewnych rzeczy, które nas zwodzą, kuszą, oszukują, żebyśmy mieli trzeźwy umysł oparty o naukę chrześcijańską, która ten umysł jeszcze rozświetla i łaska rozświetla i żebyśmy się nie obawiali chrześcijaństwa, żyć według chrześcijaństwa i głosić jego zasad, które dla świata mogą stać się dzisiaj dziwne, czy właśnie mogą być odbierane jako takie nietolerancyjne. Natomiast tu oczywiście weszlibyśmy w cały problem tak zwanej ideologii tolerancji.
Drodzy słuchacze, w Radiu Maryja trwają rozmowy niedokończone, ciąg dalszy, współczesne zagrożenia duchowe, a szczególnie tę wiadomość pragnę podać wszystkim naszym rodakom słuchających nas od godziny pierwszej w Chicago. Ojciec profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, jest specjalistą od teologii duchowości, ekspertem do spraw sekt, ezoteryzmu i okultyzmu. Ufam też, że naszych rodaków żyjących, mieszkających w Chicago też te tematy zainteresują. Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojtek z Centralnej Polski mówi, ja mam takie pytanie, po prostu w pewien sposób straciłem wiarę w człowieka, dlatego, ponieważ mnie bardzo niepokoją takie symptomy, że w życiu politycznym jak gdyby wypowiada się in gremio pewna grupa społeczna związana z rządzącą grupą i jak gdyby ja z mojej perspektywy osobistej słyszę odwrotne rzeczy niż czuję. Kłamstwo jest prawdą, a prawda jest kłamstwem. I to jest podawane już od dobrych 3 lat. I teraz jest sytuacja taka, że mamy jedną partię, która i rządzących, która sprawowała władzę i jednocześnie zdarzyły się bardzo 2 tragiczne wypadki samolotowe. I jak do tego doszło, to jest osobna sprawa, ale jak te wypadki były wyjaśniane, to każdy widzi. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia jako wyborca, jako osoba, jako Polak z tym, że mamy ocenić, gdzie może jest Bóg, już dosłownie się tutaj wypowiem, czy w PiSie, czy w Platformie, czy w SLD, to przecież każdy widzi, gdzie co się dzieje. W związku z tym, skoro ludzie, z którymi rozmawiam, których słyszę, opowiadają się za tą grupą społeczną, za tymi rządzącymi lub SLD, którzy nie mają nic wspólnego z wiarą katolicką, to odchodzę, przestaję wierzyć w człowieka i odchodzę od niego, bo nawet mi się zdarza teraz bardzo często, że przy okazji religijnych świąt mam do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę, nie chcę ich osądzać, ale już w Boże Narodzenie, czy dzień po Bożym Narodzeniu słyszałem, że pan Kaczyński powinien trafić do Bariatkowa, już wszystko będzie wtedy w porządku, co się pół roku później zdarzyło za sprawą naszego sądu. Do czego zmierzam? Zmierzam do takiej konkluzji, że coś się dzieje właśnie niedobrego. Popieram we wszystkim tą panią, która wcześniej dzwoniła, że coś się niedobrego w polskim narodzie dzieje duchowo, że stracił taką elementarną umiejętność oceny najprostszych rzeczy. Gdzie, w jakich postawach mogą znaleźć Pana Boga? Jeżeli go szukają w SLD lub w Platformie, to ja tego z całego serca nie rozumiem. I na koniec mam takie rozdwojenie jaźni, bo jak się idzie do lekarza, to się mu mówi o objawach, które potem będą przez tego lekarza wysłuchane i on na podstawie własnej wiedzy przepisze leki, żeby uniknąć poważnym skutkom tej choroby. Tutaj jak gdyby mamy do czynienia z objawami. Ktoś 300 miliardów pochował, wydał nie wiadomo na co. I ludzie mają obok dowód Grecję, która jest w stanie upadłości i nie mogą skojarzyć, że my jesteśmy kolejnym albo już jesteśmy takim państwem, gdzie Grecy mają o wiele większe zarobki, świadczenia, to samo jest we Włoszech, w Hiszpanii, a nas się nazywa Zieloną Wyspą i ludzie tego nie kojarzą. W związku z tym, jeżeli są objawy, to tu na koniec moje pytanie. Czy nie może dojść do kolejnego holokaustu w Polsce, do kolejnej wojny w Polsce? Bo my mamy dowody, że ktoś postępuje z rządzących nieuczciwie, perfidnie, niewłaściwie, a jednocześnie ludzie w to wierzą, tak jak, tu przepraszam za porównanie, wierzyli nazistom czy komunistom. I może ksiądz profesor jakoś to ujmie, podeprze naukowo, jak sobie z tym poradzić, jak żyć. No wiem, że trzeba się modlić i tak dalej, no ale no niestety człowiek jest tylko człowiekiem i musi mieć argumenty i trzeba też przekonywać ludzi, żeby w tą chorobę nie zabrnęli, bo potem nie będzie możliwości wycofania się. Dobrze, to tyle. Z Panem Bogiem dziękuję za wysłuchanie.
Z Panem Bogiem, Panie Wojtku.
Wspomniał Pan tutaj o kłamstwie. Szatan jest ojcem kłamstwa. Kłamstwo dotyczy prawdy, jest przeciwieństwem, jest prawda. Wydaje mi się, że to jest jakaś istota rzeczy tutaj i takiego upadku, który nabiera jakiejś przestrzeni, właśnie rośnie w przestrzeni społecznej, politycznej i też degraduje człowieka. Grzech również jest kłamstwem. Człowiek, który nie przyznaje się do kłamstwa, nie przyznaje się do grzechu, nie może się rozwijać, będzie się degradował. Ta degradacja, ten upadek będzie się rozrastał także w skali społecznej. Wydaje się, że tych grzechów w Polsce jest wiele. To są grzechy, to kłamstwo i te grzechy są różne, prawda? To nie dotyczy tylko polityków i ich nadużyć ewentualnych właśnie nieuczciwości, ale to dotyczy zwykłych ludzi. To dotyczy aborcji na przykład i tych podróży czy turystyki aborcyjnej. To dotyczy okultyzmu, który także się szerzy. To dotyczy dzieci, które są indoktrynowane przez gry komputerowe, przez filmy, powieści. Dotyczy ludzi na stanowiskach, jak i zwykłych ludzi. Dotyczy rodziców, dotyczy dzieci. To jest jakaś zbiorowa, rzeczywiście zbiorowe odstępstwo, które trzeba w jakiś sposób zastopować. No pytanie, jak to zrobić? Bo to na pewno trzeba działać tak, jak Kościół zawsze działał, więc na pewno potrzebna jest też nowa ewangelizacja. Wydaje się, że to jest takie pojęcie, które Jan Paweł II też jakby zainicjował, wprowadził. My musimy sobie uświadomić właśnie tą duchowość człowieka, że człowiek jest właśnie istotą duchową i człowiek nie może grzeszyć, nie powinien grzeszyć, nie powinien kłamać, a jeżeli grzeszy i kłamie, to powinien się przyznać do tej winy i ta wina nie powinna być psychopatologizowana, czyli to właśnie to epatowanie jakimiś tam cytatami z psychiatrów, którzy to psychiatrzy są, sami mają problemy, czy lekarze rozmaitej natury moralnej, intelektualnej. Więc to jest bardzo prymitywne. Właśnie to jest taka tendencja, my jesteśmy zdrowi psychicznie, my kłamcy, my zdrajcy, jesteśmy zdrowi psychicznie, a wy wierni zasadom jesteście chorzy psychicznie, prawda? Tutaj oczywiście też można by cały artykuł napisać, tutaj pan wspomniał o panu Kaczyńskim, który właśnie tak był klasyfikowany, że to nie tylko on. Cały artykuł na temat takiej manipulacji właśnie przez polityków sferą zdrowia psychicznego, czy psychiatrą. Zresztą u Orwella też jest taka jakaś tam policja myśli, czy też no, wszystkich takich antyutopiach, czy totalitaryzmach był ten problem. To było też, pamiętamy, w czasach sowieckich, kiedy wymyślano nowe choroby psychiczne dla kogoś, kto się nie zgadzał z ideologią. Więc tutaj jakby moja konkluzja jest taka, z jednej strony musimy odnowić duchowość w formie nowej ewangelizacji, ale może w formie też teologii, katechezy jeszcze pogłębionej, żeby pokazać, że jest walka duchowa, żeby pokazać, że są ludzie opętani, że ci, co nie chodzą do kościoła, to dlatego, że bardzo często mają sobie złego ducha i ten zły duch ich od tego kościoła odciąga, że nie ma to jest charakteru tylko psychologicznego, ale właśnie duchowy. Jakby wprowadzić więcej kryteriów duchowości w ocenie zjawisk, rozeznania duchowego, rozeznania teologicznego. Teologia jest dzisiaj bardzo odrzucana, kwestionowana. Te wszystkie pseudonauki posoświeceniowe, ten modernizm, sekularyzacja, to są wszystko wymyślone utopie, wymyślone konstrukcje, które dzisiaj się nie zdały egzaminu. Cała ekspansja duchowości na świecie, powrót magii, gnozy, nowej duchowości, kwestionuje te wszystkie sekularyzacyjne, związane z laicyzacją właśnie teorie. My żyjemy w czasach, jesteśmy istotami duchowymi, się musimy określić. Albo będziemy po stronie Boga, albo po stronie diabła, tak jak to Pismo Święte zawsze przedstawiało. Nie ma trzeciej drogi. Jest droga, albo jesteśmy po tej właściwej stronie, jednostkowo i zbiorowo, albo nie. I być może właśnie intuicja państwa i pani Aleksandry i tutaj pana jest słuszna, że my wchodzimy w sferę kłamstwa, w taką sferę antychrysta, że zaczynamy także zbiorowo wybierać antychrysta, wybierać, to jest też wybór, to jest jakaś swoista konstrukcja umysłowa, to jest jakaś swoista percepcja inna, która właśnie gardzi ludźmi wierzącymi, która gardzi wiernością Bogu, która psychopatologizuje, oczywiście ci wszyscy ignoranci, oni się w ogóle na psychiatrii nie znają. Czasami sami psychiatrzy się na psychiatrii nie znają, nie wiedzą, jaka jest historia idei tych nauk, jak bardzo są to problematyczne, hipotetyczne, względne nauki, nie mające prawa do żadnych jakichś uogólnień, o czym zresztą wielcy naukowcy czy psychiatrzy wiedzą. Natomiast ci manipulanci, oni bardzo chętnie właśnie używają tych argumentów po to, żeby właśnie kłamstwo uzasadnić, a wierność prawdzie sprowadzi do psychopatologii. Mniej więcej taki mechanizm jest. Czy na przykład winę, przyznanie się do winy, czy winę spsychopatologizować. To jest też w naukach właśnie psychologicznych czy psychiatrycznych, że właśnie lęk czy wina to są takie symptomy psychopatologiczne. Natomiast ci ludzie właśnie, którzy zaprzedali się złu, oni bardzo często nie mają skrupułów, nie mają poczucia winy. To jest taki spokój dusz odrzuconych, jak to kiedyś powiedział Bernanos, fałszywy spokój. Fałszywa integracja, pseudointegracja, zresztą jak się podrapie czy zadrażni, to widać, że cała bestia często takiego człowieka pozornie gładkiego, zintegrowanego w pięknym garniturze wychodzi, ile w nim jest złości, nienawiści, pogardy, pychy. I rzeczywiście mamy to demaskować, nie bójmy się demaskować kłamców, nie bójmy się demaskować ludzi antychrysta. Nie bójmy się przedstawiać kryteriów teologicznych, które jasno pokazują te dwie kategorie ludzi. Ludzi, tak jak mówi właśnie święty Jan, ludzi Boga i ludzi diabła, albo święty Ludwik Lignon de Montfort. Ci, którzy należą do Maryi, do plemienia Maryi, którzy należą do plemienia węża. To jest taka dwoistość, to nie jest dualizm, to jest taka dwoistość wynikająca ze sfery moralnej. I teraz każdy, kto próbuje oceniać, rzeczywiście jest taki zakaz oceny, zakaz oceny teologicznej, duchowej. Każdy, kto próbuje jakoś zastosować te kryteria duchowości, to jest jakby odrzucane. Ale musimy być odważni, musimy iść pod prąd. Nie ma innego wyjścia. Nie takie molochy, nie takie apostazje, nie takie systemy antychrysta upadały. Właśnie przez modlitwę, przez perswazję, też intelektualną perswazję, bo te argumenty tych ludzi kłamstwa są bardzo miałkie. Oni po prostu wykorzystują pewną sytuację, ale w sensie intelektualnym również, jak taka cała ideologia oświeceniowa, to wszystko jest propaganda, ideologia. To trzeba podważać, trzeba demaskować, trzeba powtarzać, nie tylko na poziomie teologii, też filozofii, o tym mówiliśmy wcześniej. Trzeba odideologizować naukę, powiedzieć, że naukę uwolnić od materializmu, który wszędzie za nią podąża, także właśnie niestety w sferze także antropologii, psychologii, psychiatrii, psychoterapii. Materializm, seksualizm, zmysłowość, te wszystkie herezje, to są wszystko herezje starego człowieka, to są wszystko sofistyczne, to jest jakby upadek, cały Sokrates, Arystoteles został zaprzeczony tutaj. Mamy czasy sofistów, nowych sofistów, gdzie nie liczy się moc argumentu, tylko argument mocy. I w pewnym sensie jest to uderzenie nie tylko w kulturę chrześcijańską, ale także w tą kulturę grecką, w to dziedzictwo Europy, które musimy odzyskać. Sokratyzacja, właśnie precyzja pojęć, demaskowanie demagogów, nawet brutalne, oszustów, ideologów, właśnie kłamców. I tutaj trzeba więcej odwagi. Jeżeli będziemy więcej to robić, każdy na swoim polu, na polu swojej kompetencji, i w duchu wiary, ale też w duchu właśnie własnej kompetencji, to się gdzieś będzie kruszyć, prawda? Nie możemy tylko narzekać, prawda, że tamci, oni tam rządzą czy coś, tylko musimy pójść do wyborów, prawda, wybrać te właściwe partie, które są mimo swoich niedoskonałości po tej właściwej stronie, bo są tylko te dwie strony. I wtedy, no, być może sytuacja za jakiś czas się odmieni. Tylko to też ma być wysiłek zbiorowy każdego z nas. Bo naprawdę religia chrześcijańska jest najmądrzejsza na świecie. Każdy, kto ją kwestionuje, jest głupcem. I to trzeba wykazywać na każdym polu, tą głupotę. Trzeba od obrony przejść do kontrataku, także właśnie w sensie intelektualnym, w sensie duchowym.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze. No.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i dzień do profesora. Tym razem telefon z USA. Proszę ojca i
można poznać pani imię?
Halina.
Witamy panią Halinę.
Proszę ojca, no cóż, jak przysłuchuję się tym wszystkim wypowiedziom i czasami, mimo że jest chyba taką uformowaną katoliczką, czasami skrada mi się lęk i niepewność do serca. I wtedy mamy wspaniałą broń jako katolicy. Właśnie różaniec i właśnie to, co często wymawiamy, wiara, nadzieja i miłość. Ale do tego wszystkiego, do różańca, do modlitwy różańcowej, do tych słów tak cudownych i mocnych, wiary, nadziei, miłości, należy podchodzić aktywnie. To znaczy jak? No cóż, msza święta, spowiedź, to są najpiękniejsze, najmocniejsze, najbardziej nas formujące spotkania z tą najpiękniejszą siłą miłości i miłości miłosiernej. Oczywiście ja to mówię w ogromnym skrócie, oczywiście jako się layperson, ja nie mam wykształcenia teologicznego, ale to jest moja praktyka dnia codziennego. Właśnie słuchając tej wypowiedzi, tak jak powiedziałam, moje serce skradał się lęk, jak słyszałam właśnie o tych wypowiedziach z 19 stycznia czy z 14 lipca tego roku. Bo tych ataków jest tak ogromnie dużo i są tak różnorodne i są tak niewinne. Dlaczego tak mówię? Bo mnie to samą spotyka, proszę ojca. Mieszkam za granicą już 30 parę lat. Gdy byłam młoda, mieszkałam w Anglii. Ja sobie z wielu rzeczy nie zdawałam sprawy. Czasami wchodziła to błoto, mogę to chwilę tak określić, liberalizmu, może jakieś antywartości. Ale wyjeżdżając z Polski jako młoda osoba, zrobiłam jedną chyba piękną rzecz. Poszłam do spowiedzi. Tam do dzisiaj te słowa księdza z konfesjonału. Właśnie powiedziałam mu, taka byłam zadowolona, że zdałam paszport, że wyjeżdżam za granicę. Chciałam to zawsze zrobić i jakoś się udało. Ksiądz mi powiedział, pamiętaj, że ty jesteś jak pierścień, każdy człowiek, klejnot. Nawet jeżeli wpadniesz w błoto, te wartości w tobie powinny pozostać i pozostaną. Ale módl się, bądź blisko Kościoła. I proszę ojców, no cóż, było różnie, prawda? Teraz jestem w Stanach Zjednoczonych. Tutaj ten napad na moją duszę katolicką jest nie tylko z mediów amerykańskich, których słucham, które oczywiście tak zwane talk show są bardzo niektóre popularne, są bardzo ciekawe, ale to trzeba mieć taką po prostu słuchalność wybiórczą. Ale proszę ojców, proszę księdza profesora, te ataki dzieją się również bardzo blisko mnie, dotykają mnie personalnie. Dlaczego tak mówię? No bo właśnie coś takiego mi się przydarzyło w kościele i po prostu no, modliłam się do Ducha Świętego, prosząc, aby ta sytuacja została rozwiązana zgodnie z wolą Bożą, bo ja sobie z tym nie dam rady, a nie chcę odsunąć się w pewnym sensie od kapłana, od kościoła i mieć zadrę złości w sercu. I proszę ojców, wymodliłam wszystko, co było dla mnie najlepsze. Ale tak jak mówię, trzeba być aktywnym uczestnikiem w naszej cudownej, najpiękniejszej instytucji, jakim jest Kościół katolicki. W tej chwili patrzę wokół siebie po mojej bibliotece tutaj i cóż, na każdej ścianie jest mnóstwo obrazów Matki Boskiej. Matki Boskiej Szczerkowskiej, Matki Boskiej Fatimskiej, czy cudowne obrazy Jana Pawła II, Matki Boskiej Zimierza, Oczywiście różańców bardzo dużo. Krzyż z mojego rodzinnego domu, jeszcze z Polski. Szkaplerze na nim piszą. Wisi różaniec z Białego Marszu, to znaczy z nocy, którą tutaj mieliśmy w Houston. W czasie marszu, kiedy odbywał się pogrzeb Jana Pawła II w Polsce. I to wszystko mnie broni. Gdy moja dusza jakaś jest taka rozmiękczona troszkę, gdy jestem troszkę zachwiana, rozdrażniona, ja tylko chwytam za różaniec. Nie ma innego ratunku. Ja się wtedy nie pogubię. Na swoim komputerze, na pulpicie w tej chwili patrzę, rozmawiając właśnie z księżmi, mam obraz przecudowny Jezusa Chrystusa. Czasami daję kwiaty, czasami daję jakiś przepiękny widok, ale z Polski. Ja nie daję żadnych znaków chińskich czy hinduskich, bo to nie jest moja kultura. Ja tego nie... Znaczy, ja tego nie neguję. A... ...się wplątać w jakieś, prawda, w teorie, w feng shui, czy coś podobnego, czy wnoszenie jakichś amuletów. Ja mam różaniec, ja mam krzyżyk, ja mam szkaplerz. Mam również mnóstwo... Pani katolickich w domu.
Pani Halinko, tak już długo. Powoli prosimy, dobrze, konkludować, bo
oczywiście.
Tyle osób
ale
chce
tak
się
jak powiedziałam, no cóż, Polonia tak się musi bronić, tak się muszą rodzić Polacy w Polsce, poprzez wiarę, nadzieję, miłość, poprzez różaniec. Zaczęłam właśnie nowennę pompejańską w intencji kapłanów Episkopatu Polskiego, w intencji Polski. Dostałam również łaskę postu po wielu, wielu latach. To doprowadza do mojego wyciszenia i do odwagi w wyrażaniu moich poglądów. No i to jest najpiękniejsze, co po prostu na, czego mogę oczekiwać. Audycja, która, tak jak powiedziałam, troszkę we mnie wzbudziła lęk, troszkę takie rozdrażnienie, mnie. Może jednak zadzwonię. Ja wiem, że wiele osób powtórzyło już wiele tych spraw, które ja zasygnowałam, no ale cóż, no... Tutaj nasza egzystencja za granicą jest inna trochę, jest wiele, bo one są takie, te niebezpieczne są takie kolorowe, atrakcyjne. Musimy to odrzucić. I nie to, że nie jestem modna. Jestem modna. Lubię prawda, jakieś nowości, ale ja to przyjmuję zawsze z krytycyzmem. I tak jak mówię, u mnie na stole zawsze stoi sól egzystencjalna.
Pani Halinko, już prosimy, kończy, dobrze?
Dobrze, już będę kończyła. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego najlepszego i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To, co pani chciała wyrazić, wydaje mi się, że można nazwać takim określeniem się po właściwej stronie. I to jest naprawdę źródło siły. Dzisiaj chodzi o wybór, chodzi o wolność, wybór, taką jednoznaczność wyboru. Ja mówiłem o tym dualizmie moralnym, aksjologicznym, który nie należy utożsamiać z manicheizmem, ani tym bardziej z jakimś rozdwojeniem jaźni, czy jak to często właśnie bywa w tych takich pseudopsychiatrycznych interpretacjach, tylko to jest właśnie źródło siły człowieka, o tym mówią wszyscy mistycy, właśnie Ignatius de Beaufort, św. Ignacio Loyola. Wybór egzystencjalno-duchowy, wybór Chrystusa, ale też wybór Chrystusa w Kościele. Tutaj pani mówiła o sakramentach, właśnie mówiła o modlitwie różańcowej. To są modlitwy, i środki, które służą zbawieniu człowieka, one mają szczególną moc. My tu to szczególnie w tej praktyce egzorcystycznej widzimy tę moc. Widzimy, jak szatan reaguje na sakramenty, na sakramentalia, jak nienawidzi znaków świętych, jak nienawidzi kościoła, nienawidzi księży. To jest bardzo istotne, że dzisiaj właśnie w tej epoce takiej duchowości indywidualistycznej, wyalienowanej, wyizolowanej z tradycji, bardzo ważną sprawą jest powrót do tej identyfikacji z Kościołem, z jego symboliką, z jego praktykami, w także wymiarze praktycznym. To, co pani powiedziała bardzo słusznie, to, żeby w domu były symbole chrześcijańskie, żeby było miejsce na modlitwę określone właśnie tą sferą symboliczną, krzyż, ikona, żeby nie było obcych symboli z obcych tradycji, obcych inicjacji. Tu nie chodzi o jakąś niechęć do tych tradycji, tylko to, co pani powiedziała, to nie jest naszej. Tym bardziej, że te tradycje często także mają charakter religijny i grożą tak zwanym synkretyzmem. To pojęcie trzeba zapamiętać, odróżnić się od ekumenizmu. Kościół kilkakrotnie czy wielokrotnie w ostatnich latach reagował na ten błąd pomieszania właśnie pojęć, pomieszania symboliki, wymieszania jakby z rozmaitych bogów, bóstw z naszą wiarą. To jest taka pokusa człowieka, ona dzisiaj jest bardzo mocno też w kulturze obecna w związku z pluralizmem światopoglądowym, demokracją. Ale dla nas to nam nie daje siły, to nas osłabia. To, co nam daje siłę, to wybór. Wybór, który jest źródłem naszej tożsamości, źródłem naszego zdrowia psychicznego, wybór egzystencjalno-duchowy. To jest ta nasza miłość do Chrystusa, to jest to realizacja pierwszego przykazania, gdzie my kochamy Boga całym swoim sercem i wyrażamy tę jednoznaczność i wierność w sferze symbolicznej. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że są symbole, także jak tutaj pani powiedziała, okultystyczne, czy amulety, czy talizmany, które również z teologicznego punktu widzenia są tym przekroczeniem pierwszego przykazania dekalogu i jakby rozpraszają człowieka też, jakby mogą otwierać go na te ciemne moce. Więcej jasności, więcej takiej wierności także Kościołowi, który nie jest doskonały, i nigdy nie był doskonały, był zawsze tworem bosko-ludzkim, a jednak Duch Święty był z nim i przez Kościół działa łaska, przez każdego kapłana, przez Eucharystię, przez spowiedź, przez nawet takie przebywanie w Kościele, identyfikację z Kościołem, myślenie z Kościołem, sentire cum ecclesia, albo sentire in ecclesia, w Kościele. To jest dzisiaj bardzo ważne. Trzeba przekonywać i dorosłych, i dzieci, i młodzież, że Kościół jest nam potrzebny. To jest mistyczne ciało Chrystusa. Tutaj łaski w sposób szczególny działają. Demony w sposób szczególny uciekają. I to nie jest tylko nasza, owszem, i polska tradycja, ale to jest po prostu taka jest natura jakby tej duchowości naszej, chrześcijańskiej, katolickiej, że my się realizujemy w Kościele, takim, jakim on jest, we wspólnotach kościelnych, że dźwigamy ciężar wspólnoty kościelnej. Jeżeli idziemy na mszę, na Eucharystię, to nie jest tylko to, że my jesteśmy na Eucharystii, tylko że my dźwigamy ciężar całej wspólnoty i to się Bogu podoba, że nie uciekamy w izolację, w egoizm, w alienację. Także tutaj no koniecznie trzeba przywrócić miejsce Kościoła w sposób bardziej wyraźny, jako miejsce duchowej realizacji, jako miejsce zbawienia, a to jest dzisiaj zagrożone.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus. Teresa z Wrocławia. Ja chciałabym pana księdza profesora prosić o odpowiedź na takie pytanie. Jak się w tym wszystkim ma ruch w łonie samego Kościoła katolickiego, to znaczy odnowa w Duchu Świętym, neokatechumenat, czy taki ruch Jana Chrzciciela. Ja znam kilka osób i one są tak tam zaangażowane i tak w to wkręcone, można powiedzieć, że gubią sens, klucz całej naszej wiary, msze święte i sakramenty. Czytałam kilka książek księdza profesora Poradowskiego, który jest bardzo krytyczny do tego. Chciałabym zdać księdza profesora znanie. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Tutaj musimy się trzymać znowu jakby autorytetu Kościoła. Musimy wierzyć, że Kościół ma jakąś intuicję co do tych nowych zjawisk i widzimy, że też jest taka przestrzeń dla dyskusji, właśnie dla wątpliwości, dla pewnej korekty, ale też jeżeli Kościół nie odrzuca wyraźnie jakiegoś ruchu, idąc za zasadą świętego Pawła, ducha nie gaście, a to co dobre zachowujcie, bo Kościół też nie ma prawa być jakby zamknięty, on musi słuchać, on musi rozeznawać. To jakby jest dowodem na jego taką duchowość i taką transcendencję. W związku z tym, jeżeli pewne ruchy, o których pani tutaj wspomniała, są obecne w Kościele, Kościół nie tylko ich nie odrzuca, ale stara się je przyjmować, akceptować, również dialogować, również wychowywać, gdy chodzi o pewne tam kwestie sporne czy kwestie niebezpieczne, bo to zawsze jest w jakimś ruchu gdzie są ludzie niedoskonali, no to musimy to przyjąć. Nie możemy być mądrzejsi od Kościoła, bo to jest właśnie ta pokora także umysłu i pokora ducha, że jeżeli Kościół rozezna, że jakieś objawienie czy jakaś tradycja duchowa jest sprzeczna, no to wtedy my idziemy za tym. Jeżeli nie ma zdania, a akceptuje, rozeznaje, dyskutuje, no to też bądźmy w podobnej postawie i nie wychodźmy przed szereg, prawda? Nie bądźmy mądrzejsi od Kościoła, który posiada asystencję Ducha Świętego w swoich przedstawicielach, w swoich hierarchach, w swoich przełożonych. I to jest wielkie misterium również to przyjąć. Mi się wydaje, że czasami tego nie potrafimy przyjąć nawet ludzie pobożni, ludzie wrażliwi. Nie potrafią tego przyjąć. Ksiądz Poradowski ma oczywiście swój punkt widzenia. Trzeba powiedzieć, że jest to ksiądz, który jest w orientacji takiej jeszcze przedsoborowej, który zadaje wiele pytań na temat tych różnych zmian. No ale to jest jego opinia, prawda? No, my nie możemy odrzucać nauki Kościoła Soboru, nie możemy, możemy dyskutować z pewnymi przerostami interpretacyjnymi, które były i które są. Powinniśmy nawet być czujni, ale trzymamy się właśnie opinii Kościoła.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, prosimy.
Halo?
Jesteśmy już na antenie.
Jestem pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas zadzwonił?
Danuta ze Szczecina. I chciałam powiedzieć następnie, że podzielam zdanie słuchacza, że rzeczywiście coś niedobrego dzieje się z narodem, że jest tak łatwowierny. A przecież parę lat temu jeszcze moje dzieci chodziły do szkoły podstawowej i nie dawały się oszukać, kiedy nauczyciele mówili, jak to pomaga nam Związek Radziecki i tak dalej na te agitki. Dzieci wybuchały śmiechem, no małe dzieci ze szkoły podstawowej. A dziś dorośli ludzie i tak pozwalają sobą manipulować, że i też jest to dla mnie niezrozumiałe. Ale tak, chciałam zapytać, po prostu jestem zaniepokojona, ponieważ spotkało mnie niedawno takie niemiłe zajście. Byłam z córą w sklepie, załatwiałyśmy jedną sprawę i sprzedawczyni powiedziała z taką wielką złością, z taką nienawiścią, bo coś jej było nie po jej myśli i powiedziała, bądźcie przeklęte. I to mnie męczy i nurtuje, że no, obawiam się, że coś złego może nas spotkać. I jeszcze, i właśnie druga taka sprawa, moja córa parę lat temu przeklęła swojego męża. Była na niego zła i go przekleła i rozwiodła się z nim. I po prostu boję się tego i nie wiem, jak zapobiec ewentualnym właśnie następstwom tych przekleństw. To tyle chciałam się dowiedzieć. Dziękuję za odpowiedź. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Oczywiście, że wierzymy, doświadczamy też takiej, egzorcyści tutaj też Gabriel Amor dużo o tym pisał, jak uwalniał właśnie od pewne rodziny, pewnych ludzi, od skutków przekleństw, czyli w zasadzie od czarnej magii, bo to jest przekleństwo, to jest taka forma czarnej magii, która się nazywa maleficium po łacinie, ona była gdzieś już opisana przez teologów, już nawet w średniowieczu. Maleficium, czyli takie złoczynienie, złorzeczenie. Jest pytanie, czy i to jest też takie, też jakby teologicznie rozstrzygnięte, czy takie przeklinanie ze strony osób, które się czasami zdenerwują i takiej formy użyją, czy to jest rzeczywiście przekleństwo w takim sensie czarnomagicznym, czy w takim sensie, powiedzmy, gdzie, inaczej mówiąc, gdzie szatan także wkracza i pomaga tej osobie zrealizować zło. Zasadniczo taka osoba, skuteczność przekleństwa w dużej mierze zależy od tego, czy ta osoba ma takie przymierze z szatanem, czy jest właśnie żyje w grzechu, czy jest to jakby stały rodzaj bycia jej taki, bycie złym, czy powiedzmy szkodzeń ludziom. To nie jest takie częste, na szczęście. A więc nie należy tak od razu jakby każdego słowa, gdzie jest słowo przeklęte, traktować z taką całą, taką radykalną powagą, prawda? To jest jakby jedna uwaga. Czasami się zdarza, owszem, że rodzic czy ktoś, kto ma jakąś władzę, może takiej klątwy dokonać, wtedy być może to ma większą moc i tutaj to jest związane z pewnym autorytetem jakby duchowym, który posiada dana osoba. Jakby nie było, jeśli nawet jest ta klątwa taka czy inna, jeżeli jest, to wtedy należy działać w taki sposób, że nie ulegać lękowi, tylko prosić Pana Boga o ochronę. Nie należy też zwracać się do magów i czarowników, którzy też reklamują swoje usługi, żeby rzekomo niwelować przekleństwa, żeby rzekomo odczyniać jakieś uroki, bo oni tego nie potrafią, bo to jest, to będzie jakieś błędne koło i my wchodzimy wtedy w kolejny grzech jakiegoś zaufania magii. Raczej tego trzeba kategorycznie unikać. Przed tym też przestrzega stary rytuał, który też dopuszczał możliwość zniewolenia demonicznego, czy takiego dręczenia demonicznego ze strony magów, którzy działali w ten sposób. I w związku z tym, no, konkluzja jest taka, zwracajmy się do Boga, starajmy się o oczyszczenie, o łaskę oświęcającą, o pomoc innych ludzi przez modlitwę. Wtedy jesteśmy chronieni. Możemy się też bezpośrednio zwracać do Matki Bożej, do Michała, świętego Michała Archanioła, który wedle teologii właśnie on jakby walczy bezpośrednio z szatanem. I wówczas możemy otrzymać taką ochronę, ale uwaga, nie traktujmy z kolei takiej ochrony nawet właśnie w kontekście chrześcijańskim czy katolickim znowu jakby magicznie, że my coś tam zrobimy, odmówimy jakąś modlitwę i będziemy chronieni. Chronieni jesteśmy wtedy, jeśli zasadniczo, bo to nie jest coś, bo to zależy od woli Bożej, wtedy, kiedy, to nie jest absolutne, wtedy, kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy Bóg nas wtedy chroni w sposób jakby spontaniczny, nie wewnętrzny, ani jakiś poprzez jakiś zewnętrzny rytuał, przyjmowanie komunii świętej, właśnie sakramenty, komunia święta, która jest, oślepia szatana, więc także oślepia czarną magię. To jest droga, to jest zawsze droga pozytywna. To nie jest droga, tak jak w Harrym Potterze, zaklęcie przeciw zaklęcie. To jest ta zła droga, zła propozycja, tylko to jest droga wolności i wyboru Boga, który nas chroni, bo nas kocha, prawda? To jest najlepsza ochrona przed czarną magią i to jest także to pokonanie lęku. Ważne jest, żebyśmy się nie lękali, bo też widzimy w doświadczeniu duchowym egzorcystów, że egzorcysta, który się lęka, czy osoba, która się lęka, też w jakiś sposób przez ten lęk przyciąga złego ducha. My właśnie o tym mówimy wszystkim, żebyśmy się nie lękali, żebyśmy z tym lękiem mieli sprawę przepracowaną.
Odbieramy już chyba ostatni telefon. Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego się i księdza profesora.
A kto się do nas
dzwoni? Moje imię Stanisław, ja dzwonię z Australii, z Adelaide. I nasza córka chodzi do szkoły katolickiej, to już do drugiej szkoły, bo w pierwszej szkole dyrektorka nas wyrzuciła z tego względu, że nie chcieliśmy, żeby ćwiczyła jogę, mantrę, mandele, szamaństwo himalajskie, labirynt. I w tej drugiej szkole prowadzimy, można powiedzieć, ciężką walkę, ale efekty są, bo w tej chwili klasa poprzedni w tej została wyłączona, ta klasa, do której córka chodzi, została wyłączona z tych ćwiczeń, nie z tego uprawiania tego pogaństwa. No ale tak prowadzimy taką samotną walkę, bo nasz proboszcz, ksiądz Zenon Broniarczyk, Chrystusowiec, nas opuścił, nie? Po prostu inni księża się polscy od nas odsunęli. I w ubiegłym roku do Australii był zaproszony i przyjechał biskup Wojciech Polak.
który no, miał wizytować, nie, ale też było wierzmowanie, nie, tak niezaplanowane, bo dyrektor misji katolickiej powiedział, że Sydney się wyłamało. Myśmy się zwracali do naszego, bo nawet córka już przyjęła, była pierwszą komunię, nie, i teraz był czas na wierzmowanie. Zwróciliśmy się do naszego proboszcza, żeby zorganizował bierzmowanie tutaj w języku polskim przez biskupa, który był w Adelaidzie. Proboszcz się nie zgodził. I my musieliśmy jechać aż do Sydney, do księdza Krzysztofa Chwałka, który zorganizował bierzmowanie. Była to piękna uroczystość, bardzo piękna uroczystość. I córka przyjęła bierzmowanie dary Ducha Świętego z rąk polskiego biskupa. W tym roku jest taka sytuacja, że nasz proboszcz, ksiądz Zenon Broniarczyk, zorganizował, to było wczoraj w niedzielę, kurs już przygotowujący do bierzmowania i dzieci mają być, kurs będzie w języku polskim, a dzieci będą bierzmowane przez biskupa, arcybiskupa Filipa Wilsona. Myśmy się zwracali wcześniej do arcybiskupa Filipa Wilsona z prośbą o wyjęcie ze szkół katolickich tych wszystkich jogi, mantry, mandeli, szamaństwa himalańskiego, labiryntu i niestety arcybiskup Filip Wilson nie odpowiedział na nasz list. I na nasze prośby.
Panie Stanisławie, proszę już konkludować, dobrze, bo czas nam minął. Proszę już powoli kończyć.
Tak. Moje pytanie jest takie. Czy, bo w tym roku proboszcz będzie, arcybiskup będzie udzielał dary Ducha Świętego polskim dzieciom, czy to ma moc? Jak właściwie to czytać, a co mówi o tym Kościół, nie, ponieważ jeżeli świadomie arcybiskup nie chce, wie o tym, co się dzieje w szkołach katolickich, jak katolicy dzieci są dyskryminowane, prześladowane, obniżane oceny i zaprowadzani do psychologów, robi się z nich jakiś takich
niedorozwiniętych. Proszę już konkludować.
Tak. I w tej chwili biskup będzie udzielał dary Ducha Świętego. Czy to ma moc? Bo właściwie mi się wydaje, że jeżeli świadomie arcybiskup wie i nic nie robi, to znaczy jest w grzechu.
Panie Stanisławie, ja muszę w tej chwili pana już skorygować. Myślę, że jeżeli ktoś ma się do duchownych, to się osobiście do nich zwraca, a nie żeby używać teraz anteny Radia Maryja, żeby wymieniać tyle nazwisk i niestety nawet widzę tu brak wiary, bo bez księdza biskupa i zbyt daleko pan poszedł w osądzeniu. Bardzo panu dziękuję, ale tu poproszę teraz ojca, żeby się ustosunkował.
Sprawa teologii, zasad teologicznych, że każdy duchowny, czy biskup, czy duchowny ma moc sprawowania sakramentów. Sakramenty są niezależne, więc niech pan się nie boi, nawet jeśli biskup ma jakieś inne poglądy, a też nie należy go osądzać, bo być może no nie wie o pewnych rzeczach. Ale cokolwiek by nie było, to jest jego posługa, jest jakby tu niezależna. Ona zawsze będzie tym przekaźnikiem sakramentu i jego mocy. Więc tutaj trzeba się twardo trzymać tych teologicznych zasad. Rzeczywiście, no, ja rozumiem pana ból, bo to jest dzisiaj wszędzie te problemy czy te kontrowersje. Niech pan jednak, no właśnie nie traci wiary jakby w siłę, znaczy w obiektyw działania Kościoła w Kościół. Niech pan też właśnie to, co powiedział tutaj ojciec prowadzący, czy Zdzisław, że unikajmy też takich osądów personalnych, bo też dla dobra Kościoła, bo to są ludzie Kościoła, prawda? Nie starajmy się unikać jakichś takich rozłamów. Problem jest o wiele szerszy. To nie jest problem tylko winy tych ludzi, że oni tego nie przyjmują, tylko jest, żyjemy w takich czasach, o tym dzisiaj mówiliśmy cały czas, w takim okresie dziejów, że no, są pewne rzeczy dyskusyjne, kontrowersyjne, trochę się to wszystko pomieszało i my no, próbujemy odzyskiwać pewne sprawy i to jest, miejmy nadzieję, że to zrobimy i tutaj w tym procesie nie należałoby kwestionować także Kościoła.
Ojcze, ja bardzo pragnę podziękować w imieniu wszystkich słuchaczy. tyle godzin w telewizji trwałem na antenie Radia Maryja. Przypominam już w tej chwili naszym rodakom słuchającym nie tylko w Chicago, ale i też i w Kanadzie, że gościem Rozmów Niedokończonych był ojciec profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki, jezuita, specjalista od teologii duchowości, ekspert do spraw sekt, ezoteryzmu i okultyzmu. Ja tylko tak na koniec, jeżeli jeszcze mogę sprowokować, myślę, że też i ucieszą się nasi i rodacy jeszcze móc usłyszeć naszego miłego gościa, przede wszystkim bardzo fachowego. Słuchając tych wszystkich wypowiedzi, wróciłem do Jana Pawła II, który powiedział, że po upadku ustrojów zbudowanych na ideologiach złach, formy eksterminacji w niektórych krajach, które on wymieniał wcześniej, wprawdzie ustały, utrzymuje się jednak nadal legalna eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem. Zacytuję jeszcze dalej. Również i to jest eksterminacja zadecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości. Nie brak innych poważnych form naruszenia prawa Bożego. Wyraźnie podkreśla, że nie ma bardziej poważnych form naruszenia prawa Bożego. Myślę na przykład, to są słowa błogosławionego Jana Pawła II, o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. Można, a nawet trzeba się zapytać, czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi oraz przeciwko rodzinie. Dlaczego się to wszystko dzieje, stawia pytanie, ale też odpowiada bardzo prosto. Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta. Dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono Boga jako Stwórcę, a przez to jako źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Właściwie komentarz tylko, bo też na zakończenie tych rozmów, kiedy dzisiaj, wczoraj chciałem powiedzieć, ojciec mówi o współczesnych zagrożeniach duchowych. Musimy uznać, że są ideologie zła.
Tak, no właśnie są te ideologie zła, one są na różnych polach właśnie nie tylko subkultury, czy kontrkultury, czy właśnie okultyzmu, które też do kultury wysokiej wkracza, ale widzimy, że na poziomie parlamentów, na poziomie edukacji, także przygotowania nauczycieli, wychowawców, lekarzy i tak dalej, więc to jest bardzo potężna sprawa i tutaj nie można zła banalizować, pomniejszać. Także strony internetowe tutaj jeszcze stwierdzono, że właśnie poprzez strony internetowe jest propagowany też no właśnie to zło, okultyzm, wróżbiarstwo, przemoc. To jest osobny temat. Natomiast jeśli mogę jeszcze powiedzieć na koniec o tym grzechu aborcji, czyli zabójstwa nienarodzonych. Uważam, że to jest grzech bardzo najwyższej wagi, to znaczy jest to grzech nie tylko przeciwko i szóstemu i piątemu przykazaniu, ale w jakiś sposób przeciwko pierwszemu przykazaniu, dlatego że to są najniewinniejsi z niewinnych, prawda? Chrystus podobnie był niewinny, został jakby zabity i myślę, że Chrystus się bardzo utożsamiał właśnie z tymi niewinnymi istotami i myślę, że te grzechy aborcji, które są także w Polsce, no ściągają wielkie, wielkie trudności potem, skutki na cały naród. To jest może jedna z przyczyn tego amoku, tego zagubienia się, które obserwujemy w narodzie. Właśnie problem aborcji, który trwa i który ma znacznie większą rangę niż się powszechnie myśli, prawda, w sensie duchowym, że jest to par excellence grzech również satanistyczny, który jest to związany z jakąś ofiarą jakby z człowieka. Tutaj można powiedzieć, że szatan się bardzo cieszy tymi grzechami i że trzeba naprawdę jakąś wielką dyskusję, narodową dyskusję, może walkę, modlitwę w całym narodzie przedsięwziąć właśnie, żeby z tym grzechem największym może z możliwych, obok tych grzechów właśnie bałwochwalstwa i innych, po prostu walczyć.
Ojcze, bardzo Raz jeszcze pragnę podziękować. I wystarczyło sił aż do tej pory w Polsce, drodzy rodacy, już 9 minut po godzinie drugiej, a ojciec profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki do tej pory z nami wytrzymał, ale myślę, że to był też dla naszych rodaków dar usłyszeć nie po raz pierwszy naszego ojca profesora jezuity. Życzę ojcze też troszeczkę wypoczynku i ufam, że do następnego spotkania, bo jak widać, dzisiejsza i wczorajsza audycja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Wszystkim słuchaczom, którzy dzwonili, bardzo pragnę podziękować. Oczywiście też chcę powiedzieć, że chociażby te wypowiedzi, kiedy oskarżamy imiennie nawet kapłanów, bardzo prosił, ja powiem, że to był nawet mój błąd, że pozwoliłem na to, przyznaję się do tego, ale drodzy, na antenie Radia Maryja, szanujmy ludzi, my mamy demaskować zło, ale nie mamy osądzać ludzi, a szczególnie kiedy jako wierzący próbujemy tak jednoznacznie oceniać. Nie powiem, że to czasami może być też i oszczerstwo wobec tych, którzy nam przecież służą, wjechali szczególnie z Polski i tam się poświęcają, tak jak potrafią, aby w tamtych warunkach pomóc wam żyć blisko, blisko Pana Boga. Ojcze, raz jeszcze Bóg zapłać. Pozdrawiając naszych drogich rodaków, pragnę przywitać ich piosenką.